Pokój braterstwu. Z niewielką częścią braterstwa miałem przywilej się przywitać, więc tym bardziej z tego miejsca chciałbym to uczynić. I drogą umiłowani w Panu, zanim przejdę do mojego wykładu, to pragnę przesłać serdeczne życzenia wielu łask i błogosławień Bożych ze zboru Pana w Krakowie. Chciałbym troszeczkę nawiązać do tego, co było mówione w poprzednim wykładzie, ale temat mojego rozważania dzisiejszego jest bardzo osobisty. Jest bardzo osobisty i choć, jak sądzę, ważny i jednocześnie doktrynalny. Temat brzmi: dlaczego nie jestem charyzmatykiem? Zauważyłem taki coraz większy wpływ ducha zielonoświątkowego na chrześcijaństwo, w tym także i na naszą społeczność. Dlatego postanowiłem podzielić się z braterstwem swoimi przemyśleniami na ten temat, opartymi na Słowie Bożym. Ale sam tytuł jest dość jednoznaczny i jasny. I postaram się dowieść, że dary Ducha Świętego przeminęły wraz ze śmiercią apostołów. I mam pełną świadomość faktu, że prawdopodobnie słowa, o które dziś powiem, mogą nie zadowolić żadnej ze stron, ani tych, którzy oczekują lub dopuszczają działanie cudownych darów Ducha Świętego w zborze, ani tych, którzy uważają, że takie dary minęły. Dlatego rozważania te nazwałem: dlaczego ja, Piotr Mrzygut, dlaczego ja nie jestem charyzmatykiem. Zanim jednak odpowiem na to pytanie, muszę podkreślić z tego miejsca kilka rzeczy, ważnych faktów, żeby nie było nieporozumień, odczuć związanych z tym tematem. Osobiście wierzę, gorąco wierzę w moc Bożą. Wierzę, że Bóg ma moc czynić cuda. Co więcej, wierzę, że Wszechmogący czyni je. Ale myślę, że wiele z nas doświadcza lub doświadczyło Jego mocy. A mimo to nie uważam, że powinniśmy zabiegać o dary Ducha Świętego. I w temacie tym jest wiele nieścisłości, uogólnień, braku zrozumienia definicji darów Ducha Świętego. I także zastanawiając się nad tym tematem, często chrześcijanie mylą naturalne dary Boże, czyli talenty, które mamy rozwijać i używać na chwałę Bożą, z darami Ducha Świętego. Nie wszędzie, drodzy braterstwo, gdzie w Biblii mowa jest o darach Bożych, oznacza, że są to dary Ducha Świętego. Słowo charyzma, z którego pochodzi nawet samo określenie chrześcijan charyzmatycznych, występuje w Nowym Testamencie 17 razy. Ale tylko w dwóch fragmentach bez wątpienia odnosi się to słowo do darów Ducha Świętego. To jest pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, fragment od 4 do 10 wersetu i ten sam list, 12 rozdział, od 28 do 30 wersetu. Fragment dyskusyjny znajduje się w liście do Żydów, 12 rozdział, 6-8 werset, gdzie jednak chyba mowa jest w nim o talentach lub przyznanych obowiązkach delegowanych przez zbór. Postaram się te fragmenty skomentować, choć może niekoniecznie wprost. Oprócz tego słowo charyzma występuje jeszcze 3 razy w kontekście darów łaski. To jest list do Rzymian, 1 rozdział, 11 werset, 1 do Koryntian, 1 rozdział, 7 werset i 12 rozdział, 31 werset. 4 razy jako łaska Boża, Rzymian 5 rozdział 15-16 werset i 6-23 i 11-29. 2 razy w znaczeniu naturalnych talentów, 1 Koryntian 7-7 i 1 Koryntian 4-10. I 2 razy jako dar usługi w zborze, to jest 1 Tymoteusza 4 rozdział 14 werset i 2 Tymoteusza 1 rozdział i 6 werset. Oraz raz w znaczeniu Bożego ratunku w trudnych czasach. To jest 2 Koryntian 1:11. Dar oznacza w tym ostatnim fragmencie, oznacza tam łaskę. I jakby już taki bardzo pobieżny, krótki przegląd tych wersetów wskazuje, że nie można zastanawiać się nad tym zagadnieniem w sposób mechaniczny. Uważając, że wszędzie, gdzie jest użyte słowo greckie charyzma, mowa jest o darach Ducha Świętego. Ewidentnie tak nie jest. Tutaj dobrym przykładem jest pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 9 werset do 11, gdzie czytamy tak. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania, Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobry szafarz rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jako Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. We fragmencie tym gościnność nazwana jest darem łaski. No i ewidentnie fragment ten mówi o naszych talentach, a nie o sposobnościach, a nie o darach Ducha Świętego. Tak więc możemy powiedzieć, że talent jest charyzmą, jest łaską, ale nie jest darem Ducha Świętego. Oczywiście żaden członek Kościoła charyzmatycznego nie powie, że wykorzystanie naturalnych talentów jest wystarczającym dowodem społeczności z Bogiem. Raczej oczekują oni tych na cudownych dowodów. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, że celibat był dla niego darem łaski, był charyzmą. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział i 7 werset. I doskonała, bo biblijna definicja słowa charyzma znajduje się w liście do Rzymian, 6 rozdział i 23 werset, w którym to fragmencie apostoł Paweł przeciwstawia tam dwa słowa, zapłata i dar łaski. Zapłata oznacza żołd wojskowy, charyzma oznacza podarunek, jaki cesarz dawał swoim żołnierzom, gdy zajmował tron. I wszystko, co mamy, jest charyzmatem, czyli bezpłatnym darem od Boga. Wszystko pochodzi od Niego. Każda łaska, którą ozdobione jest nasze życie, każda łaska, która zakrywa nasz grzech, wszystkie naturalne talenty, które posiadamy, każdy dar, którego używamy dla służby w Kościele, każdy urząd, usługę w zborze, każdy okres czasu, który jest dany nam tutaj do przeżycia na ziemi, wszystko to jest łaską, czyli charyzmą, darem Bożym, ponieważ pochodzi od Niego. Wierzę także, że Pan Bóg może na przykład uzdrawiać w odpowiedzi na modlitwy, ale mimo to nie wierzę, że obecnie można mieć dar uzdrawiania czy dar czynienia cudów pochodzący od Boga. Ważne jest w tym temacie zrozumienie, o czym mówimy. Definicje porządkują i określają przedmiot rozważań, dlatego postaram się w tym momencie dać dość ścisłą definicję mojego zrozumienia, definicję darów Ducha Świętego. Co to jest dar Ducha Świętego? Opierając się na zapisie z Jakuba, 1 rozdział i 17 werset, gdzie czytamy, że wszystkie dary Boże są doskonałe i dobre, oraz analizując zapisy Nowego Testamentu, uważam, że dar Ducha Świętego jest to nadnaturalna, nie wynikająca z wrodzonych talentów, umiejętność lub cecha rozwinięta w sposób doskonały i dana w sposób cudowny. I istotne w tej definicji są trzy elementy. Dar Ducha Świętego jest doskonale rozwinięty. Nie trzeba go rozwijać, tak jak jest to w przypadku owoców Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego był przekazywany w sposób nadnaturalny tylko i wyłącznie przez apostołów, co za chwilę jeszcze udowodnię. I dar Ducha Świętego nie ma nic wspólnego z talentami lub naturalnymi zdolnościami chrześcijanina. Definicja ta, jeżeli tak zrozumiemy zagadnienie darów Ducha Świętego, definicja ta ma głębokie konsekwencje, ponieważ pewnie większość siedzących tutaj braterstwa wierzy, że niektóre dary, te cudowne, przeminęły, ale dary takie bardziej naturalne ciągle trwają. Niektórzy dzielą dary na tymczasowe i stałe, tłumacząc, że dary Ducha Świętego tymczasowe były dane do czasu skompletowania Nowego Testamentu i były potwierdzeniem natchnienia Bożego dla pierwszych chrześcijan, a po wypełnieniu swojej roli, czyli po skompletowaniu Nowego Testamentu, zanikły. Ja osobiście nie znajduję takiego rozróżnienia w Biblii, dlatego uważam, że wszystkie dary Ducha Świętego ustały wraz z śmiercią apostołów i osób, które otrzymały je od apostołów. I tak na przykład w miejsce daru wiary dzisiaj mamy owoc wiary, który trzeba rozwijać poprzez badanie prawdy i szukanie woli Bożej. Pierwsi chrześcijanie, nie mając pełnego kanonu biblijnego, musieli mieć wśród siebie tych, którzy mieli w pełni doskonale rozwiniętą wiarę. I nie tylko nią wspierali słabszych, To jest takie zrozumienie wiary w znaczeniu ufności, ale także decydowali o tym, co jest natchnieniem Bożym, a co oszustwem przeciwnika. Musimy pamiętać, że w pierwszym i w drugim wieku naszej ery krążyło mnóstwo pseudoewangelii i rzekomych listów apostolskich. Ktoś musiał w zborach zweryfikować te listy. Ktoś, kto miał doskonale rozwinięty, cudownie dany dar wiary. Czy dzisiaj znacie, drodzy braterstwo, kogoś, kto ma doskonałą wiarę? Ja nie znam takiej osoby. Chciałbym sam mieć taką wiarę, ale nie mam i nie znam takiej osoby, która ma doskonale rozwinięty dar wiary. Raczej wiara jest czymś, co rozwija się w czasie naszego życia. Jest jeszcze jedna charakterystyczna cecha darów Ducha Świętego. Mający je chrześcijanin ma nad nimi władzę. Mógł mówić językami lub mógł milczeć. Mógł uzdrowić kogoś lub wręcz przeciwnie, mógł oślepić. I to on, ta osoba, panowała nad ten chrześcijanin, który miał dar, panował nad nim. Wyjątkiem tutaj wydają się być tylko zachwycenia i wizje. I po tym wstępie chciałbym uzasadnić, dlaczego nie jestem charyzmatykiem w znaczeniu ogólnochrześcijańskim. Ze względu na ograniczony czas skupię się na udowodnieniu tylko najważniejszych trzech tez. Po pierwsze, dary Ducha Świętego mogły być przekazywane innym tylko przez apostołów. Po drugie, współcześnie w moim przekonaniu nie występują biblijne dary Ducha Świętego, za to są liczne ich imitacje. A trzeci punkt nazwałem argumentem z historii. Za chwilę pewnie, braterstwo, dowiecie się, co mam na myśli. Na jakiej podstawie uważam, że dary Ducha Świętego mogli udzielać tylko apostołowie? Bo to jest dość kluczowa teza w tych rozważaniach. Przekonują mnie o tym opisane historie udzielania darów Ducha Świętego, historie zapisane w Dziejach Apostolskich. Przytoczę tylko kilka przykładów wskazujących, że do udzielania darów Ducha Świętego potrzebni byli apostołowie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale i 12 wersecie pisze, że dary Ducha miały uwiarygodnić kogo? Apostołów. Pisze, znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i w przejawach mocy. Zauważmy, że cuda i przejawy mocy miały potwierdzić godność apostoła. No, ale ktoś mógłby powiedzieć, przecież nie tylko apostoł Paweł czynił cuda. Owszem, ale wydaje mi się, że wyrażenie przejawy mocy prawdopodobnie oznacza właśnie między innymi moc przekazywania darów Ducha Świętego innym. Ciekawy fragment jest też z listu do Efezjan, drugi rozdział, 19-31 werset. Znany fragment, gdzie czytamy, że apostołowie są fundamentem Kościoła. Fundament ten był raz założony, raz uwiarygodniony darami Ducha Świętego. Skąd to wiadomo? Z innego zapisu, z listu do Hebrajczyków, z drugi rozdział, 3-4 werset, gdzie czytamy, że zbawienie było głoszone na początku przez Pana, a umocnione, inne tłumaczenia mówią, potwierdzone u nas, bardziej poprawnie powinno być nam, przez tych, którzy je słyszeli. Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli. Zauważmy, że zbawienie było najpierw powiedziane przez Jezusa, potwierdzone przez tych, co słyszeli, czyli przez apostołów, jakby druga generacja, i komu? Następnej, trzeciej generacji, czyli nam. Nie przez nas, jakby chcieli zielonoświątkowcy, ale nam. Zostało owo zbawienie uwierzytelnione dla nas, nam, przez cudowne działanie Ducha Świętego przez apostołów. Fragment ten jest dowodem, że dary służyły potwierdzeniu świadectwa apostolskiego, a nie dobroczynnemu celowi, na przykład uzdrawiania innych. Jednakże kluczowym fragmentem jest historia Filipa z Samarii. Są Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, od 4 do 17 wersetu. Filip, będąc w Samarii, głosił Chrystusa i, co jest wprost napisane, miał dary Ducha Świętego, czynił cuda. Także udzielał chrztu nowonawróconym. Ale dopiero po przysłaniu do Samarii Piotra i Jana to apostołowie udzielali darów Ducha Świętego. Tak jest napisane. I w tej historii występuje także Szymon Czarnoksiężnik. Szymon, gdy, jak czytamy, spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, poszedł do nich i chciał kupić sobie ten dar. Zauważmy, drodzy braterstwo, że nie próbuje on nabyć za pieniądze darów Ducha Świętego od Filipa, tylko od apostołów. Dlaczego? No, wniosek wydaje się być dość logiczny. Filip nie mógł udzielać darów innym. Co więcej, pismo wyraźnie pisze, cytat, duch jest udzielany przez składanie rąk apostołów. Trudno jest bardziej wyraźnie to napisać, niż zostało to napisane w tym fragmencie. Podobna historia powtarza się w Efezie. W mieście tym działali Akwila i Pryscylia. Nawrócili oni na chrześcijaństwo Apollosa. Pierwsza wzmianka o darach Ducha Świętego ma miejsce w tym mieście dopiero z okazji przyjazdu apostoła Pawła do Efezu. Zaczyna on swoją działalność od udzielenia 12 mężom darów Ducha Świętego. I mając na pamięci powyższe przykłady, jaśniejsze stają się słowa zapisane w liście do Rzymian, 1 rozdział 11 werset, gdzie czytamy, że apostoł Paweł pragnie przyjechać do Rzymu, pisze, pragnę ujrzeć was, abym mógł wam nieco udzielić z duchowego daru łaski dla umocnienia was. Czy nie mógł ktoś inny udzielić Rzymianom duchowego daru łaski, czyli darów Ducha Świętego? Byłoby to dość proste, gdyby mógł. Mógł apostoł Paweł wysłać tam Apollosa, Barnabę, kogokolwiek. Ale nie, widocznie musiał to być apostoł Paweł. Dlaczego? No bo jak czytamy, moc udzielania darów Ducha Świętego uwierzytelniała 12 apostołów. 2 Koryntian 12:12. Jednym pozornie niezgadzającym się z powyższym fragmentem są słowa Ananiasza, który przyszedł uzdrowić Szawła, apostoła Pawła późniejszego. Dzieje apostolskie 9:17. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim rękę i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Pogodzenie tych słów z faktami opisanymi w Dziejach Apostolskich, poprzednio przeze mnie zacytowane, może być dwojakie. Po pierwsze, mniej prawdopodobne, apostoł Paweł jest w tym przypadku wyjątkiem od reguły, ponieważ sposób jego powołania był szczególny i nie było go w czasie Pięćdziesiątnicy wraz z uczniami. Ale bardziej prawdopodobne wytłumaczenie tego fragmentu to jest to, że Paweł został napełniony Duchem Świętym, ale w znaczeniu spłodzenia, ale nie miał darów Ducha Świętego, dopóki nie spotkał się z apostołami w Jerozolimie. Sądzić tak można na podstawie dwóch zapisów. Po pierwsze, ponieważ głosił Jezusa w synagogach, korzystając z siły perswazji i argumentacji, jak to pisze w Dziejach Apostolskich 9 i 27 werset, ale nigdzie Dzieje Apostolskie nie wspominają o cudach czynionych przez Szawła w Damaszku, co byłoby bardzo mocnym argumentem, potwierdzeniem prawdziwości jego słów, szczególnie dla Żydów, którzy domagali się cudów. 1 Koryntian 11, rozdział 11, werset. Natomiast w liście do Rzymian, w 15 rozdziale od 19 do 20 wersetu, apostoł Paweł jasno określa, od kiedy czyni cuda. Jak sobie otworzycie, braterstwo, ten fragment, to tam jasno pisze, że od Jerozolimy. Czyli otrzymał tę moc dopiero po spotkaniu z apostołami w Jerozolimie. Dziwny zbieg okoliczności? Nie sądzę. Dla mnie jest to argument potwierdzający to, co powyżej powiedziałem. Takim dodatkowym argumentem jest, że nie znajdujemy w Biblii jasnych wprost wersetów mówiących, takich bezdyskusyjnych, mówiących, że ktoś inny poza apostołami udzielał darów Ducha Świętego innym chrześcijanom. Druga taka grupa argumentów odstraszająca mnie od współczesnych charyzmatyków jest fakt, że w mojej opinii wśród nich, nie występują wśród nich dary takie, jak to miało miejsce w pierwotnym chrześcijaństwie. I tu ze względu na dość ograniczony czas, pobieżnie tylko niektóre z nich punktów takich najbardziej oczywistych wypunktuję. Dar języków. Taki flagowy dar charyzmatyczny. Mówienie językami nie było po to, by mówić. Nie było także dla zboru. Mówienie językami jest dla Boga. Czytamy 1 Koryntian 14:2. Ale, bo wielu się zatrzymuje na tym fragmencie, ale apostoł Paweł zaleca, by jeśli ktoś publicznie mówi językami, to niech ktoś je wykłada. Werset 5. Wykłada ku zbudowaniu zboru. Tłumaczy także apostoł Paweł, że dar mówienia językami połączony jest z objawieniem, z wiedzą, z proroctwem, z nauką. Wtedy mówienie językami jest zbudowaniem dla zboru i znakiem dla niewiernych, werset 22, ale tylko wtedy, gdy słuchający rozumie ten język, werset 11 i werset 2. I tu jest sens mówienia językami. Pierwsi chrześcijanie mówili konkretnym językiem, którego się nie uczyli. Greckim, fenickim, łacińskim, bez pobierania lekcji tego języka. Współcześni charyzmatycy zazwyczaj bełkoczą, twierdząc, że to jest język anielski. Tylko tyle, że chrześcijanie w początku wieku Ewangelii nie mówili językami anielskimi. Oni mówili konkretnymi językami. Zauważmy, jak ten dar wykorzystywał apostoł Piotr w Dniu Zielonych Świątek. Zacytuję kilka wersetów. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Kontekst wskazuje, że apostoł Piotr przemawia, a pozostałe osoby symultanicznie tłumaczą jego słowa na różne języki. Tak zwane języki anielskie są najmarniejszą imitacją ze wszystkich imitacji darów Ducha Świętego. Są one nieużyteczne. Nie da się zweryfikować, co mówi osoba mówiąca językiem anielskim. Pomijając fakt, że nie jest to język, tylko bełkot w transie, ponieważ każdy język ma swoją strukturę, ma swoją składnię, ma swoje reguły i co najważniejsze, służy do komunikacji. Język, który nie komunikuje, nie jest językiem. Dalej takim też ważnym w ruchu charyzmatycznym darem jest dar prorokowania i wizje. Gdy mówimy o prorokowaniu, jak zawsze w Biblii, musimy być bardzo precyzyjni. Musimy rozróżnić, czy mówimy o prorokowaniu w znaczeniu ogólnym, czy specyficznym. W ogólnym znaczeniu prorokowanie oznacza mówienie w imieniu Boga. To jest taka podstawowa definicja proroka, którą często podkreślamy. W szczególnym, wąskim znaczeniu tego słowa prorokowanie oznacza przewidywanie tego, co się stanie w przyszłości. W jakim znaczeniu jest użyty dar prorokowania? Z listu do Koryntian nie można tego tak wprost, bezsprzecznie wywnioskować. Można tak i tak argumentować. Więc trzeba poszukać przykładów proroków w Nowym Testamencie. Wprost prorokiem nazwany jest Agabus, Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 27-28 werset, który będąc w Antiochii przepowiedział natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza, i wówczas uczniowie postanowili posłać, każdy według możliwości, doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. Ale musimy także uczciwie powiedzieć, że są inne definicje, te takie bardziej ogólne definicje proroków w Nowym Testamencie. W Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale 32 wersecie czytamy, że Juda i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. Czyli w tym przypadku prorok to ten, co przemawia w imieniu Pańskim. No i jak już tu widać tylko na tych dwóch przykładach, nie można jednoznacznie określić, na czym polegał dar prorokowania. Czy w tym bardziej ogólnym znaczeniu, czy w tym bardziej szczegółowym mówieniu o tym, co się stanie w przyszłości. Jedna rzecz natomiast jest pewna. Rzecz, o której pisze apostoł Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, a 21 wersecie. Proroctwo nie pochodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Lecz byli też i fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Fragment ten, jak i zapisy Starego Testamentu, uczą nas, że prorok nie miał wątpliwości, że przemawia w imieniu Bożym. I chyba to jest coś więcej niż przekonanie. Przekonanie, że mówię Słowo Boże, ale to jest bezwzględna pewność, że tak jest. Prorok otrzymywał bezpośrednio od Słowa, od Boga, słowa, które miał powiedzieć. Zazwyczaj następowało to przez sny, wizje, objawienia lub bezpośrednie spotkanie z aniołem. Prorok nie miał wątpliwości, że to, co mówi, jest Słowem Bożym. Czasami nie rozumiał tego znaczenia tego, co mówi, wypełnienia tego proroctwa. Innym razem mógł zrozumieć. Jednak na pewno nie były to jego myśli. List Piotra także ostrzega nas przed fałszywymi prorokami. I zadałem sobie pytanie, takie proste pytanie. Czy ktoś, kto wierzy w piekło, może być prorokiem Bożym? Wiele osób uważa, że rozmawia z Bogiem, że rozmawiało z Bogiem. Czy Bóg nie objawiłby im tak ważnej nauki, jak to, co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Osobiście wątpię, że to był Bóg, który do nich mówił. Dlaczego? Z trzech powodów. Po pierwsze, czasy ostateczne miały obfitować w fałszywych proroków. Po drugie, prorok nie może głosić rzeczy fałszywych, błędnych, niezgodnych z Pismem Świętym i z Planem Bożym. Po trzecie, prorok Boży nie może się mylić. Są trzy podstawowe cechy proroka. Z drugiej strony, to, że komuś się wydaje, że mówi przez niego Bóg, jeszcze nie świadczy o tym, że jest wybrańcem Bożym. W takim razie, po czym poznać prawdziwego proroka od fałszywego? Przeczytajmy, co na ten temat mówi Słowo Boże. W 4 Mojżeszowej, w 13 rozdziale, od 2 do 6 wersetu, czytamy tak. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. A ten prorok, który ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan Bóg twój nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło pośród siebie. Fragment ten mówi o dwóch ważnych kryteriach Bożego proroka. Prorok musi mówić prawdę Bożą i musi proroctwo być potwierdzone znakiem, cudem. Muszą być dwa na raz spełnione te warunki, żeby powiedzieć, że to jest prorok Boży. Prorok musiał udowodnić, że mówi w imieniu Wszechmogącego. Czwarta Mojżeszowa, 18 rozdział, 20-22 werset. I tak też się działo. Izajasz, zapowiadając uzdrowienie Hiskiasza, dał mu znak. Cofnął się zegar. Podobnie Pan Jezus, gdy odpuszczał grzechy sparaliżowanego i gdy faryzeusze zarzucili mu, że czyni to bezprawnie, dał im znak. Uzdrowił paralityka. Równie łatwo jest powiedzieć, miałem słowo od Boga, jak to, idź, grzechy twoje zostały odpuszczone. Jednak tak ważne słowa, tak mocne słowa potrzebują dowodu. Dlatego można powtórzyć za apostołem Janem. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. 1 Jana 4:1. Drugi aspekt to prawdziwość proroctw proroka. Jeśli chociażby raz proroctwo się nie sprawdzi, to oznacza to, że taki prorok jest fałszywym prorokiem. I chciałbym w tym miejscu mocno podkreślić, że mówimy o proroctwach, a nie o spodziewaniu się, przewidywaniu, przypuszczeniach, nawet jeżeli są one oparte o Słowo Boże. Ale ciągle to są nasze zrozumienie, nasze myśli, nasze przypuszczenia. Mówimy tutaj o sytuacji takiej, gdzie prorok wiedział, że przemawia przez niego Bóg. Chciałbym wrócić na chwilę do Agabusa. Wyobraźmy sobie, że proroctwo jego się nie spełniło. Co wtedy? Czy wystarczyłoby powiedzieć, no drodzy braterstwo, no przykro mi, że sprzedaliście swój dobytek, że przenieśliście się niepotrzebnie do Rzymu. Czasem niektóre proroctwa się nie spełniają. Szkoda, ale potraktujcie to jako test waszej wiary. No myślę, że będąc na miejscu tamtych osób, moglibyśmy nazwać słusznie go fałszywym prorokiem. Niebezpieczeństwo fałszywego proroka zawsze istniało. Szczególnie duży fragment o tym jest w proroctwie Jeremiasza, 23 rozdział od 16 do 40 wersetu. Przeczytam tylko niektóre fragmenty tej wypowiedzi. Dlatego tak mówi Pan zastępów o prorokach. Oto ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. Tak mówi Pan zastępów, nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, ani was, oni was tylko mamią. Widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Czy kto uczestniczył w Radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego Słowo? Kto przejął Jego Słowo, by móc zwiastować? Następnie prorok dodaje, w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Dalej czytamy, prorok, który ma sen, niech odpowiada sen. Ale ten, który ma swoje moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe, mówi Pan. A opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież ja ich nie posłałem, ani im niczego nie nakazałem. Oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają, mówi Pan. Ciekawe połączenie. Ciekawe połączenie czasów ostatecznych z wysypem fałszywych proroków, którzy mówią według upodobania swojego serca. Być może oznacza to, że oni naprawdę wierzą, że są prorokami, bo mówią z serca mówią, tymczasem są zwiedzeni. Z drugiej strony, wszystkie proroctwa biblijne są dane po to, żeby zachęcić nas do konkretnego działania. Znaki, które udzielali wielcy prorocy biblijni, tacy jak Mojżesz, Eliasz czy Piotr i Paweł, nie były zależne od tego, czy słuchacze wierzyli im, czy nie. Wymienione w II Mojżeszowej trzy cuda Mojżesza były znakami dla Izraelitów po to, by uwierzyli Mojżeszowi. Oni na początku nie wierzyli. Tak więc słowa proroka muszą się wypełnić i muszą być poparte czymś widzialnym, jednoznacznie pochodzącym od Boga, niezależnie czy obserwator wierzy w to, czy nie wierzy. W końcu, jeśli dar proroctwa jest dziś aktywny, to drodzy braterstwo, jako logiczna konsekwencja tego założenia, nie potrzebujemy w dyskusji koronnego argumentu pierwszych protestantów. Sola scripta, tylko Biblia. Jeśli obecne są w Kościele dary proroctwa, oznaczało to by także, że kanon Biblii jest ciągle otwarty i można je rozszerzać o kolejne objawienia proroków, na przykład o Księgę Mormona. Jeżeli obecne proroctwa są od Boga, to są równorzędne z innymi proroctwami od Boga, które mamy zapisane w Biblii. Dlatego uważam, że możemy w dzisiejszych czasach mówić o prorokowaniu tylko w znaczeniu przenośnym. Czyli oznaczałoby to, że jesteśmy mocno przekonani, że mówimy Słowa Boże w Jego imieniu, ale nie mamy niezbitych, cudownych dowodów, że tak jest w rzeczywistości. Nasze przekonanie raczej opiera się na świadectwie, wewnętrznym świadectwie Ducha Świętego, wierze i zgodności naszych słów z Biblią, popartych naszą konsekwentnym stosowaniem tych słów w codziennym życiu. Krótko tylko pragnę jeszcze parę słów powiedzieć o wizjach. Wizje są dość powszechne w kościołach charyzmatycznych i zakładają one, że Pan Bóg wprost mówi chrześcijanom, co i kiedy mają zrobić. Jest to zdecydowanie wygodniejsza forma kierownictwa niż szukanie woli Bożej w Piśmie Świętym. Tymczasem wizja w Starym Testamencie oznacza poselstwo Boże dotyczące Jego ludu i nie jest ona synonimem rysowania przez Boga takiego rysunku, w którym kierunku powinien iść w codziennych sprawach jako poszczególni chrześcijanie, gdzie powinniśmy iść. Wizja Starego Testamentu nie dotyczyła ludzkości, ale zazwyczaj całych narodów, całej ludzkości. Podobnie apostoł Paweł, gdy był zachwycony do trzeciego nieba, widział rzeczy dotyczące planu Bożego. Mechaniczne działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie zostało zamienione na działanie spładzające. Chrześcijanin staje się uczniem lub synem jednocześnie. I sposób, w jaki szukamy kierownictwa Bożego, opisany jest w liście Jakuba, 4 rozdział, 13-15 werset. Jeśli Pan zechce, zrobimy to lub tamto. Zamiast oczekiwać na wizję, powinniśmy szukać odpowiedzi na nasze pytania w Biblii i zsyłanych okolicznościach. Pamiętać także trzeba, że prorocy powinni panować nad objawieniem, które otrzymują. W pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale czytamy tak. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. Duchy proroków są poddane prorokom. Zdaje się, że jest to zasada dość daleka od chaotycznego, równoczesnego wpadania w trans mas ludzi. Innym takim darem, dość ważnym w tym ruchu, jest dar uzdrawienia i dar czynienia cudów. Jest to najbardziej spektakularny z darów Ducha Świętego. Ja myślę, że gdybyśmy go mieli, rozwiązałoby to mnóstwo naszych indywidualnych problemów. Ale podstawowa różnica pomiędzy biblijnym darem uzdrawiania a współczesnym uzdrawianiem jest w obiekcie uzdrawiającym. W obiekcie uzdrawianym, przepraszam. Apostołowie uzdrawiali ludzi, którzy nie prosili o to. Którzy może nawet nie wierzyli, że ich moc może na nich zadziałać. Tu przykładem może być na przykład Eneasz w Lidzie, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 32 werset. Wiele tych osób to były takie, które były opętane przez złe duchy i z pewnością być może nie chciały być w ogóle uzdrowione. Pisze, że były przynoszone do Piotra, Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 16 werset. Dar uzdrawiania szedł w parze z darem czynienia cudów. Apostołowie potrafili zbudzać zmartwych, jak na przykład Dorkas, a nawet potrafili karać, oślepiając, jak na przykład apostoł Paweł, czarnoksiężnika Elimasa, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 11 werset. Współczesni charyzmatycy mogą uzdrowić tylko tego, kto im wierzy. Jest to zasadnicza różnica w tych darach. Apostołowie mieli pełną władzę nad zdrowiem i życiem innych ludzi, niezależnie od tego, czy oni wierzyli im, czy nie. O ile mi wiadomo, nie ma współcześnie osoby mającej podobną moc. Mówiąc o darach, na końcu chciałbym powiedzieć kilka słów o darze, który jest trochę przemilczany, nie jest podkreślany tak mocno, a jest dość ważny w tym temacie. Mam na myśli dar rozpoznawania duchów. 1 Koryntian, 12 rozdział, 10 werset. Jest też taki dar rozpoznawania duchów. Rozmawiałem kiedyś z pewnym chrześcijaninem, który twierdził, że ma ten dar. Nawet opisywał mi, jak wyglądają duchy, jakie mają kolory i tak dalej. Oczywiście nie sądzę, by na tym polegał ten dar. Dar rozpoznawania duchów pozwala rozpoznać Ducha Bożego od ducha szatańskiego. Ktoś, kto miał ten dar, był swego rodzaju testerem z Boże, oceniającym, czy dane myśli, proroctwa, słowa pochodzą od Boga. Takie rozpoznawanie duchów jest niezwykle ważne. Pisze o tym apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, 11 rozdziale i 4 wersecie. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmuje innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Fragment ten wskazuje, że widocznie zbór w Koryncie skupił się na cudownych, spektakularnych darach, zapominając o tym, jakże ważnym darze rozpoznawania duchów. I przy okazji tutaj daru rozpoznawania duchów, przejdę do następnej krótkiej części wykładu, czyli dowodów historycznych. Często w dyskusjach na ten temat zestawiam ten werset z Ewangelią Mateusza, 24 rozdział, 24 werset, gdzie czytamy, że powstaną fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile to możliwe zwieść i wybranych. Szczególnie w czasach ostatecznych miało istnieć szczególne niebezpieczeństwo zwiedzenia wybranych. Jakby było to możliwe, gdyby istniał dar rozpoznawania duchów? Gdyby ktoś z nas miał ten dar i wiedzielibyśmy o tym, że ta osoba ma ten dar, i gdyby się pojawił nowy prorok, czyż nie poszlibyśmy do tego brata lub siostry, którzy mają dar rozpoznawania duchów, nie spytalibyśmy się, co on myśli o tym proroku? Byłoby to takie oczywiste. Tymczasem fragment ten uczy nas, że ci prorocy fałszywi będą mieli wpływ na to i będą mogli zwieść i wybranych. A więc ten dar tutaj jakby nie zadziałał. Fragment ten uczy nas jeszcze czegoś szczególnego. Mianowicie w przeciwieństwie do początków wieku Ewangelii, znaki i cuda są potwierdzeniem i uwiarygodnieniem, gdzie znaki i cuda były potwierdzeniem i uwiarygodnieniem Bożego działania w ludziach. W przeciwieństwie do początku wieku Ewangelii, pod koniec tego wieku, będą one znakiem fałszywych proroków. W drugim liście do Tesalonicza, w drugim rozdziale, a w 7 i 9 wersecie czytamy tak. Albowiem tajemna moc nieprawości już działała za czasów apostolskich. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust Twoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Zastanówmy się teraz chwilę, naprawdę krótko, nad historią ruchów charyzmatycznych. Nie zdawałem sobie do pewnego okresu czasu, dopóki się tym bliżej nie zająłem, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że do przełomu XIX-XX wieku jest brak świadectw historycznych, by dary charyzmatyczne działały w Kościele. Oczywiście byli tak zwani święci, którzy czynili cuda, ale działo się to sporadycznie i wyjątkowo. Jan Chryzostom, jeden z chrześcijan, którzy żyli w tamtych czasach pod koniec wieku IV, komentując pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, napisał tak. Cały ten fragment jest bardzo niejasny. Niezrozumienie to spowodowane jest naszą ignorancją, nieznajomością faktów odnoszących się do tych darów, które wtedy zdarzały się pojawiać, ale teraz więcej nie występują. W tym samym okresie działał tak zwany święty Augustyn, który napisał tak. W początkowych czasach Duch Święty stąpił na nich, by uwierzyli i mówili językami, których się nie uczyli, jak im podawał Duch Święty. Te znaki były stosowne do czasu. Było to słuszne dla Ducha Świętego, by uwiarygodnić się we wszystkich językach i by pokazać, że Ewangelia Boża miała pójść do wszystkich języków na ziemi. Rzeczy te były dane dla uwiarygodnienia i przeminęły. Na jak długo przeminęły? Ruch odnowy w Duchu Świętym, znany w dzisiejszej formie, bierze swój początek od kościoła anglikańskiego. Był to kościół reformowany, ale gdy wchodził w formę upaństwowionego kościoła, szczególnie groził mu formalizm. I wtedy w odpowiedzi na tę tendencję powstał ruch charyzmatyczny. Pierwszy tak zwany chrzest Ducha Świętego, potwierdzony darami mówienia niezrozumiałymi językami, pojawił się w Kościele Metodycznym 1 stycznia 1901 roku. Jego inicjatorem był pastor Charles Farma, nawiasem mówiąc członek Ku Klux Klanu. I w latach 50. 60. jako skutek procesu ekumenicznego ruch charyzmatyczny rozprzestrzenił się na kościoły protestanckie, takie jak luterański, episkopalny i prezbiteriański. Najpóźniej charyzmaty zaakceptował Kościół baptystyczny, bo w 1973 roku. Natomiast sam katolicki ruch odnowy w Duchu Świętym rozpoczął się na Uniwersytecie w Pittsburghu 6 stycznia 1967 roku, gdzie 4 studentów teologii uczestniczyło w modlitwie z prośbą o chrzest w duchu w kościele episkopalnym. Zauważmy, że było to takie nieformalne nabożeństwo ekumeniczne. Jeden z nich, niejaki Ralph Kiefer, po tej modlitwie wrócił do kościoła katolickiego, podzielił się z innymi tym doświadczeniem, nałożył ręce na kilku swoich kolegów i efektem tego była modlitwa w językach tych, którzy otrzymali ten chrzest w duchu. Już dwa lata później, czyli bardzo szybko, Kościół katolicki oficjalnie zaakceptował ten ruch w swoim łonie. Na stronie ekumenizm.pl czytamy tak. Począwszy od garstki osób w 1901 roku, ruch zielonoświątkowy stale się powiększał, by u progu XXI wieku stać się największym wyznaniem protestanckim na świecie. Z ponad 200 milionami członków należących do różnych denominacji zielonoświątkowych. Grupa ta jest obecnie większa od kościołów prawosławnych i stanowi drugą co do wielkości rodzinę kościołów chrześcijańskich pod względem liczebnym, ustępując tylko kościołowi rzymskokatolickiemu. Oprócz wspomnianych powyżej klasycznych zielonoświątkowców, w kościołach protestanckich głównego nurtu, w kościele rzymskokatolickich i w kościołach niezależnych pojawiło się miliony charyzmatyków. Szacuje się, że łączna liczba zielonoświątkowców i charyzmatyków wynosi obecnie ponad 500 milionów osób. Tak dynamiczny rozwój skłonił niektórych historyków do określenia XX wieku mianem stulecia zielonoświątkowego. Myślę, że ta krótka lekcja historii jest dość ciekawa. Dlaczego ruch ten pojawi się właśnie na przełomie XIX i XX wieku? Czy nie jest to ważna dla nas data? Czy nie jest ciekawym, że ruch charyzmatyczny mógł się tak mocno rozwinąć tylko dzięki ekumenii? Można nawet zaryzykować twierdzenie, że jest jej spoiwem. Czy nie zastanawia nas, że według Wikipedii na około miliard protestantów aż 612 milionów z nich jest charyzmatykami? To trochę więcej niż podaje strona ekumenizm.pl. To więcej niż liczy prawosławie, ale więcej niż ma wszystkich mieszkańców cała Unia Europejska. Czy to ma znaczenie? Dla mnie osobiście ma. Równie mocne jak przedstawione argumenty biblijne, przedstawione powyżej. Osobiście nie wierzę, że tak dynamiczny ruch jest ruchem Bożym, skoro powstał w kościołach, których doktryny uwłaczają Bogu, wspomnę tylko o piekle lub Trójcy, i co więcej, z czasem nie odrzucili o nich tych bluźnierczych teorii, tylko ciągle uważają je za biblijne. Ważnym także dla mnie osobiście jest fakt, że żaden znany mi ruch biblijny wierzący w takiego Boga jak my nie przyjął charyzmatów. I od razu zaznaczę, że ruch badacki nie jest ani pierwszym, ani jedynym ruchem religijnym, który odrzucił Trójcę. Nie bez znaczenia są ostrzeżenia Pisma Świętego mówiące o szczególnym nasileniu się fałszywych proroków w czasach końca wieku Ewangelii. Uprzedzę pytanie, choć zastanawiałem się, czy je zadać i czy je odpowiedzieć, ale powiem. Czy uważam, że ruch charyzmatyczny jest ruchem szatańskim? Z pewną odpowiedzialnością za swoje słowa odpowiadam tak. Tak uważam. I osąd swój opieram na następujących dowodach. Po pierwsze, dary Ducha Świętego mogli przekazywać tylko apostołowie. Po drugie, świadectwa historyczne potwierdzają, że do 1901 roku charyzmaty były nieobecne w chrześcijaństwie, a więc nie mogły być przekazywane. Po trzecie, Tak zwane dary Ducha Świętego w obecnej formie są imitacją darów z czasów Kościoła Apostolskiego. Szczególnie dotyczy to flagowego daru, jakim jest mówienie językami. Po czwarte, dynamiczny rozwój ruchu odnowy w Duchu Świętym i charyzmatów jako efekt ekumenizmu rozprzestrzenia się po wszystkich tradycyjnych kościołach, nie powodując zmiany głoszonych nauk w doktrynach. A więc nie ma tam działania oświecającego Ducha Świętego. Po piąte, ruch charyzmatyczny jest charakterystyczny dla trynitarzy. Nawet jeśli część zielonoświątkowców oficjalnie odrzuca Trójcę, faktycznie wierzy w jedną z jej odmian, ale to jest temat na inny wykład. Po szóste, przyjęcie możliwości działania darów Ducha Świętego w dzisiejszych czasach stawia o objawienie, wizję charyzmatyków na równi ze Słowem Bożym. I jest to logiczna konsekwencja powyższego, jako logiczna konsekwencją tego otwiera możliwość kształtowania Słowa Bożego nie tylko przez tradycję, jak to ma miejsce w Kościele powszechnym, ale także przez indywidualne objawienia. I po siódme, uważam, tak wierzę, że jeżeli choć jeden dar Ducha Świętego ustał, oznacza to, że wszystkie dary ustały. Nie znajduję w Biblii podziału na dary czasowe i trwałe. A charakter darów jako cudownie dana umiejętność rozwinięta w sposób doskonały powoduje, że jest ona nieobecna w prawdziwym ruchu biblijnym. Myślę, że nikt z nas tu siedzących nie powie, że ma doskonałą wiarę lub jest nieomylnym prorokiem. Jakie płyną wnioski z tego, co powiedziałem? Chciałem podzielić się z braterstwami moimi obawami, przemyśleniami odnośnie ruchów charyzmatycznych, wierząc, że są one szkodliwe dla nowego stworzenia. Chciałbym jeszcze raz podkreślić różnicę w wiarę w moc Bożą, która odpowiada na nasze modlitwy, czyni cuda, a wiarą w dary Ducha Świętego. Różnica jest dość istotna nie tylko w duchu, ale także w sposobie oczekiwania na działanie Boże. Charyzmatycy aktywnie zabiegają o chrzest Duchem Świętym, objawiającym się cudownymi manifestacjami i uważam, że nie powinniśmy tego pragnąć. Uważam jednak, że możemy prosić Boga o uzdrowienie kogoś, zastrzegając, o ile jest taka jego wola. Jednak woli Bożej chrześcijanin powinien szukać w Słowie Bożym, a nie w cudach i w objawieniach. W końcu pragnę braterstwu przypomnieć kilka cytatów doskonale nam znanych, ale być może w świetle tych słów, które przed chwilą powiedziałem, zabrzmią one troszkę inaczej w waszych uszach. Ślubuję Ci, że będę miał się na baczności, aby móc stawić opór wszystkiemu, co ma związek ze spirytyzmem i okultyzmem, a pamiętając, że tylko dwóch jest mistrzów, na wszelkie możliwe sposoby opierać się będę tym sidłom jako pochodzącym od przeciwnika. Przemyślmy te słowa jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz w kontekście dzisiejszych czasów. Jeszcze jeden cytat. Wierzymy, iż złe duchy coraz bardziej twierdzą, że mogą dokonać zadziwiających rzeczy, mając rzeczywiście wielką moc. Zdaje się nam, że chociaż materializacja była dla nich możliwa, to jednak wywieranie wpływu na umysł będzie dla nich łatwiejsze. Nasuwanie różnych obrazów i wizji na mózg człowieka będzie im także łatwe. Być może, iż złe duchy użyją tej mocy w tym kierunku, nie oszczędzając także i ludzi poświęconych Panu. Bądźmy przygotowani na różne takie rzeczy. Jesteśmy za blisko końca naszego biegu, żeby wracać. Jesteśmy za blisko naszego biegu, żeby zawracać. Słowa te odnoszą się do końca naszego biegu osobistego, ale także do biegu Kościoła tu na ziemi. Zachęcam wszystkich do ostrożności, czujności. Słowa te szczególnie kieruję do osób młodych. Z natury swej duch zielonoświątkowy jest pociągający dla młodych ludzi. Nie przez przypadek rozpoczął się on w grupie młodych studentów i jest rozprzestrzeniany głównie przez młodych ludzi. Emocje są niezwykle ważne w życiu chrześcijanina, ale gdy są bez kontroli, szczególnie wystawiają nowe stworzenie na niebezpieczeństwo ataku przeciwnika Bożego. Oczywiście ktoś mógłby zacytować fragment z Ewangelii Marka, 9 rozdział, kwitując lub kontrując to, co powiedziałem, jedną wypowiedzią Pana Jezusa. Czytamy tam, tak. Odpowiedział mu Jan, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Ale Jezus rzekł, nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle mówić o mnie. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Bardzo ciekawą odpowiedź na tak postawione pytanie udzielił brat Russell w pytaniach i odpowiedziach na 107 stronie. Mówi on, że jeżeli ktokolwiek czyniłby cuda w imieniu Jezusa, to nie powinniśmy się temu sprzeciwiać ani zabraniać mu. Taką rzecz mamy pozostawić Panu. Jeżeli Pan zechce mu zabronić, może to zrobić w każdej chwili. Naszym obowiązkiem jest czuwać nad sobą, starać się, by być jak najbliżej mistrza, trzymać nasze serce w na ile to możliwe w czystości prawdy i unikać wszystkiego, co mogłoby wprowadzić w nas zamęt. Jest to bardzo wyważone zdanie, które w pełni osobiście podzielam. Jak to jest możliwe w świetle tego, co powiedziałem powyżej? Zobaczmy, co brat Russell mówi, co mówił dalej. Zadaje on w tej wypowiedzi pytanie, czy mormoni, niektórzy chrześcijanie, nie czynią cudów w imieniu Jezusa? Następnie odpowiada, nie. Nie czynią ich w imieniu Jezusa, mimo że przyznają się do Niego. Pisze, ja wiem, że oni to czynią, lecz co innego jest mówić, że się jest chrześcijaninem, co innego jest myśleć jak chrześcijanin, a jeszcze co innego jest być chrześcijaninem. Dalej autor tłumaczy, że jeśli ktoś uznaje zasługę Chrystusa i rozumie ją, wybierając drogę poświęcenia, odpowiadając na powołanie, nawet jeśli nie zgadza się z nami w innych punktach, jest naszym bratem. Zrozumienie okupu wysokiego powołania jest rzadkością w chrześcijaństwie. Raczej większość z chrześcijan wysyła wszystkich hurtem albo do nieba, albo do piekła. Nie wystarczy powiedzieć wierzę w Chrystusa, ponieważ jest wielu fałszywych Chrystusów. I co chciałbym bardzo podkreślić, to zwiedzenie w większości przypadków jest nieświadome, bo taka jest natura zwiedzenia. Rozważania moje zakończę słowami z pierwszego listu do Koryntian, 16 rozdział, 13-14 werset. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni, wszystko niech się dzieje u was z miłości. Miłość zobowiązuje do ostrzeżenia brata, jeśli zbacza z Bożej drogi. Trwanie w wierze zobowiązuje do zachowania ostrożności i poleganiu na Słowie Bożym. Odwaga zachęca nas do mężnego głoszenia Słowa Bożego, a Pan nas wzmocni, czego życzę braterstwo, jak i sam pragnę. Amen.